punkty widzenia.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Jerzy Sidorowicz. Rozpoczynamy dyskusję w audycji Punkty Widzenia. Dziś temat oczywisty, czyli wybory parlamentarne, które już za nami. Co prawda na oficjalne wyniki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale 99,49% głosów jest już policzonych, zatem tych niewiadomych pozostaje coraz mniej. Wszystko także wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło kontynuować samodzielne rządy w kolejnej kadencji Sejmu. Czy zatem wyniki głosowania dobrze odzwierciedlają oczekiwania Polaków? Czy jesteśmy zadowoleni ze swoich decyzji? To pytanie do naszych słuchaczy. Zachęcamy do udziału w dyskusji. Numer telefonu 41 200 20 20 jest do Państwa dyspozycji. Dziś dyżur telefoniczny pełni Marcin Przymirski, i który czeka na Państwa telefony. Ale oczywiście nie będziemy o tym mówić sami, bo w studiu Katarzyna Bernard, Radio M.
Witam serdecznie, dzień dobry.
A także Paweł Więcek, Echo Dnia.
Dzień dobry.
Czyli w dziennikarskim środowisku omówimy sobie to. Zacznijmy od Pani Katarzyny Bernard, Radio M. Czy Polacy mogą się czuć usatysfakcjonowani? Duża frekwencja była, te wyniki?
Na pewno mogą się usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o frekwencję, bo to jest w pewien sposób rekord. Dawno nie było takiej frekwencji, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Jasne jest wskazanie w Sejmie, że ta misja Prawa i Sprawiedliwości ma być kontynuowana, bo jeżeli na nieoficjalne jeszcze wyniki 236 mandatów, czyli w zasadzie ma samodzielne większość. Natomiast pewnego rodzaju niespodzianką, można by powiedzieć, są wyniki do Senatu, ponieważ WOS przegrywa Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że to na pewno utrudni ten proces legislacyjny w Sejmie i Senacie. No ale myślę, że jakieś rozwiązanie się znajdzie i jakaś ta większość, przynajmniej jakaś nieznaczna, zostanie przez Prawo i Sprawiedliwość ustanowiona.
Nim oddam głos Pawłowi, to już odbierzmy pierwszy telefon, ponieważ on się pojawił. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, myślę, że cała Polska się cieszy, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Polacy zdecydowali. Platforma Obywatelska przegrała. Z tego się cieszmy, drodzy Państwo. Po prostu Polacy wybrali tak, jak chcieli i tutaj nie ma dyskusji po prostu. Chcieli dalszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, chcieli dobrej zmiany i to się udało. To, co tutaj mówicie o Senacie, myślę, że te 2 czy 3 głosy tam będą w Senacie ważyły. Wiadomo, że tej większości na razie może nie być, wiadomo, poczekajmy jeszcze na wyniki, ale myślę, że ci niezrzeszeni senatorowie, którzy też weszli, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś plan i też przejdą na stronę, myślę, tutaj tą prawicową, czyli PiS-u, dlatego że będą chcieli, żeby dla Polski było dobrze, a nie jak było wcześniej za Platformy, tak? Także, drodzy Państwo, cieszyć się trzeba, dla Platformy taka lekcja pokory i do szkoły, żeby Platforma poszła, uczyła się od podstaw i przyglądała, jak w Polsce się rządzi, żeby rządzić dobrze dla ludzi, i znaczy, żeby dla ludzi było dobrze. Niech się przyglądają i uczą. Uczyć się, jeszcze raz uczyć, i dużo pokory dla Platformy. Dziękuję.
Dziękujemy za ten głos. 41 200 20 20. Przypomnę, to telefon do naszego studia. Paweł Więcek, Echo Dnia. Czy możemy być zadowoleni ze swoich decyzji? Wyborcy także.
A mnie korci, żeby trochę to pytanie odwrócić i zapytać, czy politycy mogą się czuć usatysfakcjonowani wynikami, które dzisiaj po południu mogą oglądać, bo w moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość kończy ten wyborczy wyścig z wynikiem na pewno poniżej oczekiwań. Słyszeliśmy wielokrotnie deklaracje, zaklęcia wypowiadane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wynikało z nich jednoznacznie, że takim minimalnym pułapem dla PiS wydawało się jakieś 250 po 260 mandatów. Tutaj mówimy dzisiaj o tym, że jest może 236, a może nieco mniej. Więc ta większość jest utrzymana, ale ja bym powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość, tak, ale ta legitymacja Prawa i Sprawiedliwości do rządzenia po 4 latach nie jest tak mocna, jak się spodziewano. Platforma Obywatelska de facto stoi w miejscu, ale gdyby wziąć pod uwagę, że zawiązała związek, partnerski związek polityczny z Nowoczesną i innymi partiami opozycyjnymi, to per saldo uzyskują te partie gorszy wynik, bo to jest 131 jeden mandatów, więc też słabo. Wraca po latach nieobecności do polskiego parlamentu Sojusz Lewicy Demokratycznej. Lewica dzisiaj składająca się z trzech podmiotów. Brakowało rzeczywiście Lewicy przez te ostatnie 4 lata. Tam były błędy popełnione związane z tym, że partia, że oni poszli jako koalicja, a nie jako jedna partia. No i chyba największe zaskoczenie po latach starań, zabiegów, startów kolejnych w wyborach w Sejmie Konfederacja, Wolność i Niepodległość. I myślę, że na to ugrupowanie będą zwrócone oczy Polaków. No, na przykład w kontekście takim, gdyby okazało się, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskuje takiej większości, która pozwala rządzić samodzielnie.
Do tej kwestii oczywiście jeszcze wrócimy. Tymczasem odbierzemy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry Państwu. Halo.
Halo, dzień dobry, już jesteśmy na antenie, możemy mówić.
Dobrze, witam. Witam Państwa. Jestem, no po prostu nie oceniam PiS-u, nie oceniam Platformy. Jestem człowiekiem starszym, pamiętającym stan wojenny, te wszystkie sprawy i przeraża mnie głosowanie na Lewicę. Głosują ludzie młodzi, którzy nie znają. Halo?
Halo, cały czas się słyszymy. Może pan wyciszyć swój odbiornik, jeśli on jest włączony, albo się od niego oddalić gdzieś.
Nie, mam wyłączony odbiornik.
Nie, to cały czas słyszymy pana doskonale.
Tak? I proszę pana, proszę państwa, te czasy, co były za Lewicy, mnie to przeraża. Jeżeli oni dochodzą głosów typu Millera, Cimoszewicza, to jest naprawdę nie tak, jak powinno być, no.
Dziękujemy za ten głos. 412-002020. Przypomnę, to telefon do naszego studia. Dziś Marcin Przemirski czeka na Państwa telefony do godziny 17. Słuchacz zauważył tutaj powrót Lewicy, także o czym, Paweł, wcześniej wspomniałeś. Czy zdaniem pani Katarzyny Bernat z Radia M to jest wielka sensacja, czy raczej po wyborach chociażby do Parlamentu Europejskiego należało się tego spodziewać?
Należało się spodziewać, że Lewica wejdzie do Parlamentu na tych swoich też hasłach światopoglądowych. Natomiast co jest taką ciekawostką, wydaje mi się, że to też jest warte uwagi, że mamy zmiany, jeśli chodzi o personalia posłów, że ci posłowie, którzy byli i w Prawie i Sprawiedliwości, i w Platformie Obywatelskiej, mamy nowych posłów, Lewica nowy poseł, PSL i Konfederacja, więc mamy nowych posłów w parlamencie.
Kolejny telefon, dzień dobry, słuchamy.
A ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim, co głosowali na PiS. I dobrze, że pan Kaczyński z panią Beatą był w Stalowej Woli, na koniec w Kielcach i tak dalej. Stalowa Wola to jest moje miasto, Kielce również moje, Warszawa, Poznań, Wrocław, to są moje miasta. Byłem też w Paryżu, w Londynie, także niech się cieszy Platforma za to, co zrobiła, że aż tyle głosów zdobyła. To jest bardzo dziwne, że ludzie w ogóle nie interesują się, co się dzieje w kraju. Oni powinni naprawdę jechać na zmywak za granicę. Tak, cała koalicja europejska. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za głos. 412-002020 to telefon do naszego studia. I wątek nowych parlamentarzystów się także pojawił. U nas w województwie również ich nie braknie, ale może nim o nowych nazwiskach, to o tych wielkich nieobecnych sobie możemy powiedzieć. Czy chociażby przewodniczący Świętokrzyskiej Platformy Artur Gierada, który najprawdopodobniej to już jest przesądzone, w Sejmie nowej kadencji się nie znajdzie. To zaskoczenie czy niekoniecznie?
Niekoniecznie zaskoczenie, bo jeśli ktoś obserwuje wyniki wyborów i w ogóle wybory, to można było zauważyć, że z Kielc był pan Adam Cyrański, był pan Artur Gierada, pani Agata Wojda i pan Michał Braun. To byśmy powiedzieli mocne nazwiska, więc te głosy naturalnie się rozłożyły. Dlatego Bartłomiej Sienkiewicz, który też pewnie bazował na Kielcach, zdobył taką liczbę, jaką zdobył. I drugi wynik, mimo że była trzecia na liście, pani Marzena Okła-Drewnowicz, ponieważ ona zebrała głosy z regionu.
Paweł Więcek, Echo Dnia. Czy to zaskoczenie, że nie ma chociażby posła Gierady, już nie będzie w Sejmie?
to, co powiedziała Kasia, Artur Gierada miał tę świadomość już na etapie układania list, że będzie mu bardzo ciężko o reelekcję. Zresztą lista ta przez przewodniczącego Grzegorza Schetynę z premedytacją i wiele osób o tym mówi w Platformie Obywatelskiej została w taki sposób ułożona, żeby zagwarantować Arturowi Gieradzie, że nie dostanie się do Sejmu na kolejną kadencję, więc no to było zupełnie oczywiste. Natomiast pragnę zauważyć, że mimo tego trudnego położenia, trudnej sytuacji, Artur Gierada uzyskał o 1000 głosów więcej niż w 2015 roku. Wtedy to było 5000, teraz ponad 6. I moim zdaniem świadczy to o tym, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej jednak doceniają jego pracę przez te ostatnie 4 lata. No i oczywiście, gdyby nie obecność tam Agaty Wojdy, która zabierała mu systematycznie głosy, to pewnie Artur Gierada byłby dzisiaj Sejmem posłem na kolejną kadencję.
I w tym momencie odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że panie redaktorze, szanowni Państwo, wygrała Polska. Czyli polska demokracja wygrała. Ja jestem tylko zażenowany tym, że Grzegorz Schetyna pociągnął za sobą to już lewicy demokratycznej, tak jak do Parlamentu Europejskiego, jak i do Parlamentu Polskiego. To jest dla mnie to jest dramat. Powiem Państwu, jak przedmówca wcześniej powiedział, to jest dramat, powiem Państwu szczerze. I chciał stworzyć taką koalicję pan Schetyna. Ja nie wiem z kim, bo on jeszcze pakt chciał podpisać. Podpisał z Timmermansem, Junckersem, z panią Merkelową, z panem Macronem podpisał, nie wiem z kim, z LGBT podpisał. Ja myślę, że jeszcze by się do tych czarnych, tych do szatana by się jeszcze, zjednał, żeby chciał pokonać PiS. Bo była taka koalicja anty-PiS. I bardzo dobrze tak się stało, że Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata rządziło, że zostało na kolejne 4 lata zaufanie od społeczeństwa. Myślę, że niewielkimi korektami z tymi, które obiecywali, będą spełniać pomału. Bo wiadomo, że wszystkiego się naraz nie zbuduje. Tak jak dom się buduje, po co sukcesywnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Myślę, że to jedzenie będzie sukcesywnie się podnosić i Polska będzie zadowolona. Całe społeczeństwo. Myślę, że refleksja przyszła, bardzo dobre 13 i bardzo dobra frekwencja. Trzeba Polakom podziękować. Demokracja się ma bardzo dobrze, nie tak jak mówiła Koalicja Obywatelska, że brak demokracji. Demokracja się okazała tak, jak oni sobie życzyli. Mają demokrację i są w swoim miejscu. Ja tylko ubolewam, że dostali tak wysoki wynik. Miłego popołudnia życzę, pozdrawiam.
Dziękujemy za głos. 412-0020. Przypominam, to telefon do naszego studia. I jeszcze Paweł Więcek.
Ja tylko bardzo krótko odnośnie tego, co powiedział słuchacz przed chwilą i poprzedni słuchacz. Odniosłem takie wrażenie w wypowiedzi obu panów, że oni obarczają Koalicję Obywatelską winą za to, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało, ale nie aż tak przytłaczającą przewagą nad swoją konkurencją. Otóż ja chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu głównym winowajcą tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma 235, powiedzmy umownie mandatów, a nie 250, jest samo Prawo i Sprawiedliwość. I ja to tak oceniam, patrząc chociaż po wyniku Konfederacji, a mając w pamięci wszystko to, co przez ostatnie tygodnie Prawo i Sprawiedliwość mówiło na temat planów reform, działań związanych z przedsiębiorcami. I ja myślę, że ci wszyscy, którzy byli zatroskani swoją przyszłością swoich firm, tego, że będą musieli płacić większy ZUS, bo jednak nie udało się Prawu i Sprawiedliwości tej narracji narzuconej przez opozycję odkręcić. Przerażeni przedsiębiorcy tym, że będą musieli płacić bardzo wysoką pensję minimalną, co narazi ich biznes na szwank. Moim zdaniem uciekli pod skrzydła Konfederacji, odrzucając gdzieś na bok taki ultrakonserwatywny światopogląd tej formacji, ale szukając tam zdroworozsądkowych recept na prowadzenie biznesu w Polsce.
Na pewno kwestia tego, że Konfederacja weszła do Sejmu, powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość ma mniej głosu niż się spodziewało. No ale na przykład może się Prawo i Sprawiedliwość cieszyć z tej wyższej frekwencji, bo niewątpliwie ta mobilizacja, która była, no to było zasługą również polityków Prawa i Sprawiedliwości, że więcej osób wypowiedziało się w demokratycznych wyborach. Znaczy, że tego nie mieliśmy właśnie.
Ja powiem nieco przewrotnie, że pewnie zmobilizowali zarówno swoich zwolenników, jak i swoich przeciwników.
Ta frekwencja była naprawdę imponująca, 61,16%, przypomnijmy. I teraz odbierzmy kolejny telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja uważam, że Platforma, która rządziła 8 lat i która fatalnie rządziła, nic nie zrobiła dla społeczeństwa. No po prostu nie wiem, z jakiego powodu dostała tak duży wynik, bo jeżeli były same prawie afery, no i podniesiony wiek emerytalny, no i w ogóle nic, żadnych reform nie było robionych, nic ciekawego ani dla młodego elektoratu, ani średniego, ani starszego, no to naprawdę Polacy powinni się zastanowić, po co głosować na taką partię, która tylko jest sama, tak jak to się mówi, dla siebie, dla swoich korzyści, a dla społeczeństwa nic. No to właśnie tutaj jest taki znak największy zapytania. Czemu głosować właśnie na Platformę, która no nic nie robiła? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten głos. 412-0020-20 to telefon do naszego studia. Jak już wcześniej w dyskusji wspomnieliśmy, jeśli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mogą mieć niedosyt o ogólny wynik w skali całego kraju, tak, w województwie świętokrzyskim, no tutaj nie ma się co oszukiwać i nie da się ukryć. Prawo i Sprawiedliwość jest hegemonem, 55,18%, 10 mandatów prawdopodobnie, być może 11, chociaż to mało realne. Paweł Więcek, czy jest szansa na ten 11 mandat dla Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że nie ma szansy na 11 mandat, natomiast uważam, że jest duże rozczarowanie jednak w organizacji Świętokrzyskiej Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę słowa lidera Dobrej Zmiany, jak określał u siebie samego poseł Krzysztof Lipiec, że Prawo i Sprawiedliwość liczy tutaj do Sejmu na 12, a być może nawet 13 mandatów, więc ja myślę, że te 10 miejsc, które według ostatecznych, ale nieoficjalnych jeszcze wyników zdobywa Prawo i Sprawiedliwość, to jest poniżej oczekiwań i ja myślę, że w łonie Prawa i Sprawiedliwości w najbliższym czasie dojdzie pewnie do jakiejś refleksji na temat tego, czy obecne kierownictwo tej formacji w Świętokrzyskiem właściwie wypełniło swoją rolę. Warto tutaj powiedzieć, że poseł Krzysztof Lipiec kandydował z trzeciego miejsca do Sejmu, nie obronił tego trzeciego miejsca, zrobił czwarty wynik na liście, przeskoczyła go wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i to bardzo znacznie. Bliski przeskoczenia posła Lipca był poseł Michał Cieślak, więc moim zdaniem jest to miara porażki posła Lipca, zwłaszcza, że poseł Lipiec, to też sprawdziłem sobie dzisiaj, w 15 roku przy niższych notowaniach Prawa i Sprawiedliwości miał lepszy wynik. Wszystko to składa się na listę powodów, dla których Krzysztof Lipiec najprawdopodobniej straci funkcję prezesa. Naturalnym następcą wydaje się poseł Anna Krupka, prawie 70 tysięcy głosów z drugiego miejsca, bodaj 13 wynik w kraju spośród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Osoba, która przyszła tutaj 4 lata temu, drwiono z niej nieco, nazywając makijażystką Kaczyńskiego, a dzisiaj wyrasta na naturalnego i prawdziwego lidera Dobrej Zmiany w Świętokrzyskim.
Nim oddamy głos pani Katarzynie Bernat, słuchacz już jakiś czas czeka na telefon, oddajmy głos naszym radiosłuchaczom. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwo. Szanowni państwo, ja powiem tak. Wybory, no, rzecz święta, jak to się nazywa, ale ci panowie, co nam... ja nie jestem ani za tym, ani za tym. Od lat nie jestem partyjnym, nie popieram żadnej partii, nie ma takiej partii. I kiedyś był SLD, któremu nie zapomnę, jak obronili województwo świętokrzyskie. Świętokrzyskie mnie tego nie pamięta. Ale chcę powiedzieć tak. Wszyscy zakrzyczają tymi posłami, tym posłami z PiS-u. Jeden był człowiek tylko z PiS-u, który zbał się do wszystkie. Świętej pamięci przez Rogosiewski. Reszta to jest, no, trzecia liga. Proszę pana, czego wy nie mówicie w tym Radiu Wielce, które ma miejsce w województwie świętokrzyskie zarządów tych słynnych posłów? Ostatnie w kraju. I powiedzcie to wyraźnie. I nie mamy posłów, to są spadochroniarze, skoczkowie, i nic więcej. Dziękuję wam.
Dziękujemy także za ten głos. Wracamy do pani Katarzyny Bernat, Radio M Kielce. Czy ta skala zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w województwie może się wiązać z jakimś niedosytem, te 10 mandatów, nie więcej?
No, na pewno były apetyty na trochę więcej, przynajmniej na te 11. Okazało się, że jednak weszła Konfederacja i ten mandat przeszedł na rzecz Konfederacji, ale warto zwrócić uwagę, że mamy zmianę tutaj, jeśli chodzi o posłów. Mamy nowych posłów. Nie dostała się wieloletnia parlamentarzystka, pani poseł Maria Zuba, nie dostał się poseł Bogdan Latosiński, ale w to miejsce mamy wspomnianą już panią wojewodę Agatę Wojtyszek. To też na pewno dobra kampania, ale też te 4 lata takiej wytężonej, intensywnej pracy spowodowało, że pani wojewoda uzyskała ten wynik, który uzyskała. Po prostu bardziej do siebie przekonała mieszkańców niż poseł Lipiec. Tak samo wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Wydawałoby się, że będą sobie państwo odbierać gdzieś tam głosy, a jednak wicewojewoda otrzymał mandat posła. No i profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, który również jest nowym posłem Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, wydaje mi się, że ta drużyna no, zmieniła się i na pewno wpłynie to również na jakość pracy naszych parlamentarzystów, bo ci państwo mają już doświadczenie i pracy w rządzie, i pracy w rządzie w terenie, więc myślę, że coś nowego wniosą, taką powieść świeżości do tej partii Prawo i Sprawiedliwość.
Zobaczmy, co wniesie do naszej audycji kolejny telefon, który odbieramy już w tym momencie. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Ja chciałam bardzo serdecznie pogratulować, szczególnie pani wojewodzie, jest kobietą, nas kobiet jest niewiele już w polityce, więc tym bardziej bardzo serdecznie pani gratuluję, ale chciałam powiedzieć o wyborach. Mnie to cieszy, że Polacy poszli i że wreszcie mamy kolorowy Sejm. Nie mamy dwóch, jeden zwycięzca, drugi pokonany. Lecz nowe dodatkowe partie. Trzeba zauważyć, że uaktywnili się Polacy politycznie. Nie są obojętni i to jest piękne, ale mamy się różnić pięknie. Mamy się nawzajem szanować, nie gryźć, nie zagryzać, tak jak to robił no, wygrany, niewygrany poseł Lipiec. On po prostu gryzł wszystkich. Tego nie robi się. Natomiast niezadowolenie pana prezesa to wielki znak zapytania, na co ten pan prezes Kaczyński liczy. Na to, że zawładnie Polską, że będzie królem Polski. Co on właściwie oczekiwał? Powinniśmy się wszyscy cieszyć za to, że poszli ludzie, a nie patrzeć na niezadowolonego pana prezesa. Ja życzę wszystkim posłom, jak i senatorom, żeby ich praca była dla nas wszystkich Polaków zwycięstwem na skalę Europy, żebyśmy byli państwem liczącym się w Europie, a nie takim zaściankowym. Bardzo państwu dziękuję za ten piękny program i życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Dziękujemy za głos. 412-002020 to telefon do naszego studia. Kilku posłów zabraknie także z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Krystian Jarubas żegna się z Sejmem, a także poseł Kazimierz Kotowski i tylko Czesław Siekierski będzie reprezentował nasze województwo w parlamencie. PSL zawsze był postrzegany jako partia balansująca nad progiem. Czy ten mariaż z Kukiz15 po tych wynikach, które mamy wciąż nieoficjalne, się opłacił?
Na pewno się opłacił, bo widać, że PSL jest nadal w Sejmie. Natomiast pan Czesław Siekierski nie jest nowicjuszem w polskim Sejmie. Po to, że 10 lat był w Europarlamencie, a może nawet i więcej, to nie znaczy, że...
15,
czyli 3 kadencje. Nie znaczy, że wcześniej nie był, bo ja już jestem na tyle dużo dziennikarzem, że jeszcze pamiętam pana posła właśnie Siekierskiego, który był posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Wiceministrem rolnictwa.
I wiceministra rolnictwa na wsi. Także nie jest nowicjuszem, jest zaprawionym w bojach. A to, że pan poseł Kotowski i pan poseł Jarubas nie dostali się do Sejmu, no to jest też wynik takiego, a nie innego układu listy.
Znaczy, jakby patrzeć na wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest niespełna 10%. Podobny był 4 lata temu. No to wychodzi na to, że rachunek zysków i strat jest na zero. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, w jakim miejscu byłoby Polskie Stronnictwo Ludowe, gdyby nie sprzymierzyło się z Kukiz 15, wiemy, a pokazują to szczegółowe wyniki badania Exit Poll, że Polskie Stronnictwo Ludowe zaczęło punktować w miastach. Oczywiście zostało wyparte ze wsi przez Prawo i Sprawiedliwość, więc wydaje mi się, że jakiś efekt, o efekcie synergii możemy w tym przypadku mówić. Na pewno na całym tym małżeństwie z Kukizem lepiej wyszło Polskie Stronnictwo Ludowe niż sam Kukiz. Czesław Siekierski będzie reprezentował Świętokrzyskie z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Krystian Jarubas, tak jak Michał mówiłeś, żegna się, ale trzeba podkreślić, że zrobił bardzo dobry wynik, bo to prawie 7,5 tysiąca głosów, więc to trzeba oddać. Kazimierz Kotowski chyba zupełnie sobie tę kampanię odpuścił, był niewidoczny. W ostatnich miesiącach w ogóle odnoszę takie wrażenie.
Bo drugi wynik bodajże zrobił Grzegorz Gałuszka.
Tak. Nie pomnę teraz kto, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo moim zdaniem bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w Koalicji Obywatelskiej, bo te 35 tysięcy głosów Bartłomieja Sienkiewicza to jest dużo poniżej jego osobistych ambicji i pewnie dużo poniżej tego, co mu wyznaczono w ramach zadania, kiedy powierzano mu
porównując to
mu tę
ponad 1115 głosów oddanych na Zbigniewa Ziobro, który był jego głównym tutaj kontrkandydatem, no to wypada faktycznie blado.
Ja pragnę podkreślić, że Bartłomiej Sienkiewicz jako lider największej partii opozycyjnej, która ustawia się jako główny konkurent Prawa i Sprawiedliwości, przegrał nawet z poseł Anną Krupką i to sromotnie, bo 35 tysięcy do 70. Więc to jest też, tak jak w przypadku posła Lipca, to jest miara jakiegoś niepowodzenia, jakiejś porażki. Przypomnę, że Bartłomiej Sienkiewicz nie jest też członkiem Platformy Obywatelskiej. I przed nim teraz bardzo poważny test, czy obrazi się na mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy nie docenili jego kompetencji, jego wiedzy, zdolności, nazwiska z piękną przecież tradycją, czy przełknie tę gorzką pigułkę, wyciągnie z tego wnioski, tak jak zapowiadał, będzie intensywnie działał na rzecz tego regionu. Będę się bardzo mocno przyglądał działalności pana
posła. Postawimy teraz kropkę i odbierzmy już ostatni telefon dzisiejszej audycji.
Dzień dobry państwu. A ja cieszę się z tego, że PiS wygrał, chociażby z takich powodów jak to, że nie będą nam grozić uchodźcy, nie będzie przywróconych esbeckich emerytur, o których to mówił prominentny działacz Platformy Budka, nie będzie wieku emerytalnego przywróconego do 67 lat, nie będzie, proszę państwa, prowokacji na 11 listopada, bo będzie spokój w kraju i z tego względu cieszmy się, że wygrał PiS. Do widzenia.
Dziękujemy za ten głos w naszej dyskusji i do gości w studiu. Na zakończenie już chciałbym takie pytanie zadać. 5 ugrupowań w nowej kadencji parlamentu. Jaka ona może być dzięki temu?
No na pewno będzie różnorodna, ale trzeba pamiętać, że też 5 ugrupowań, bo była jeszcze Nowoczesna zamiast prawda, Konfederacji czy Kukiz był osobno, zamiast powiedzmy Lewicy był i Kukiz i była PSL. Na pewno będzie różnorodna, na pewno będzie wiele dyskusji. No myślę, że też i wiele emocji. No będziemy się przyglądać. Myślę, że ten kierunek, który wyznaczyło Prawo i Sprawiedliwość, będzie kontynuowany.
Paweł Więcek, Echo Dnia, jak to może wyglądać?
To będzie na pewno bardzo trudna kadencja dla Prawa i Sprawiedliwości. To, co powiedziała Kasia przed chwilą, wydaje mi się, że jednak żywioł emocji zdominuje to, co powinno być istotą pracy w polskim parlamencie, czyli kwestie merytoryczne. Mamy Konfederację, przedstawiciele tej formacji używają czasami bardzo brutalnego, w moim przekonaniu zbyt brutalnego języka w dyskusji publicznej. Platforma Obywatelska pewnie pozostanie w roli totalnej opozycji, upatrując w tym jakieś szanse na to, żeby rozpocząć proces erozji w poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja raczej patrzę z pewną obawą, troską może, to jest chyba właściwe słowo, z troską patrzę na to, pod jakim znakiem te 4 lata upłyną. Oby to był dobry czas dla Polski, czas konstruktywnych działań i zmian, ale mam co do tego wątpliwości.
I to było już ostatnie zdanie naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję za udział. Katarzyna Bernat, Radio M Kielce.
Dziękuję bardzo.
Paweł Więcek, Echo Dnia.
Dziękuję.
Program poprowadził Michał Kita, zrealizował Jerzy Sidorowicz, a telefony od Radio Słuchaczy odbierał Marcin Przymirski. Mówimy już do usłyszenia. Punkty widzenia.